Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Mamy meteorologiczną wiosnę i poruszenie wiatru radości z tego powodu. W kalendarzu jeszcze dzień dzikiej przyrody. Dzikiej? Czyli jakiej, chciałoby się zapytać, tej niezbędnej, która jest naszym naturalnym środowiskiem, w którym żyją i dzikie zwierzęta, i rośliny. To ona zapewnia nam pożywienie, wodę, powietrze i wiele, wiele innych korzyści, które płyną z harmonijnej współpracy człowieka z naturą. No i tutaj ważne jest to określenie harmonijnej, zgodnej. Ale mam też wrażenie, że dziką przyroda może się stawać dla tych, którzy unikają bezpośredniego kontaktu z nią. I dla wielu z nas las podmiejski, ten chociażby, który widzimy tu przy Świerkowej za oknami, może wydawać się dzikim, zwłaszcza jeśli unikamy go na szlaku spacerów. A warto powłóczyć się wśród drzew, pogapić na ich korony, poprzytulać do pni, poczuć dziko dobrze w ich towarzystwie, by potem na przykład wrócić do książki, choćby tej z naszego cyklu do słuchania, do czytania Wiłka, Smocza Dziewczynka. Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok do 13. Witamy Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski.
Chciałbym mieć tyle sił, by nie bać się, walczyć o lepsze dni, nie poddać się. Chciałbym zatrzymać czas na parę chwil. Dobro jest w każdym z nas, dzielmy się nim. Przecież świat kolorowy może być. Każdy z nas prawo ma, by sobą być. Taki świat stwórzmy razem, ja i ty. Słoneczne dni budzić się, przyjaźni odnaleźć moc, pokonać lęk. Życie ma wtedy sens, gdy nim dzielisz się. Przecież świat kolorowy może być. Każdy z nas prawo ma, by sobą być. Taki świat stwórzmy razem, ja i ty.
Czy relacja z przyrodą może być przyjacielska? Nie mam co do tego wątpliwości, tak jak co do tego, że bez nich nie wyobrażam sobie najbliższego krajobrazu. tego widoku za oknem w domu, w pracy, w najbliższym sąsiedztwie, bo odkąd pamiętam, są zawsze blisko mnie, ale są też ważną częścią dzikiej przyrody. Drzewa oczywiście. Tutaj przy Świerkowej to już wyjątkowo zaglądają nam do studia, są z nami o każdej porze dnia, czasami pomagają nam zebrać myśli, a czasem rozpraszają, pozwalają odfrunąć myślami, kiedy praca zbyt intensywnie próbuje wdzierać się do naszych głów. Oczyszczają powietrze, produkują tlen, działają uspokajająco na nas, zmniejszają stres, napięcie, a zwiększają koncentrację.
Drzewa to są takie duże rośliny, które mogą rosnąć ponad 100 lat. Wyglądają tak, że jest jeden duży pień, gruby, i jest takie kółko na tym, takie kółko z liści. I są gałązki z pączkami. Drzewa są potrzebne, bo tlen, by nie było lasu.
A jak lasu, no to i leśnych spacerów, a do takich namawiamy, i to na przykład szlakiem dębów, których w naszym regionie nie brakuje. Na pierwszy rzut oka taki wielki, majestatyczny, okazały dąb wydaje się bardzo poważnym drzewem, a z bliska to mały świat niezliczonych istot. Warto go poznać i sprawdzić, jakie skrywa tajemnice, o czym przekonuje Wojciech Rudnik z Nadleśnictwa Czarna Białostocka.
Tak jak lew jest królem zwierząt, tak samo dąb jest królem drzew. Tych dębów w Polsce mamy coraz więcej.
A gdzie w Podlaskiem najpiękniejsze dęby rosną?
W Puszczy Białowieskiej, ale również w Puszczy Knyszyńskiej. Zresztą w Puszczy Białowieskiej szlak dębów królewskich, prawda? Tych największych, najpotężniejszych, jak również tych przy muzeum, przy siedzibie parku, te dęby robią wrażenie. To są piękne, majestatyczne drzewa, przy których no, się nie przechodzi obojętnie. Zawsze się na chwileczkę człowiek przytrzyma i podziwia je. Dęby mogą dorastać do 40 metrów wysokości, więc to jest naprawdę potężna wysokość. No i to są jedne z najbardziej rozłożystych drzew, jeżeli rosną bez otoczenia innych drzew. Liście dębu są tak charakterystyczne, że każdy potrafi je rozpoznać i narysować.
A owoce?
Owoce, no to oczywiście nasze żołędzie. Stanowią pokarm dla zwierząt i to tych najmniejszych, zaczynając od ptaków, tutaj mówimy o sójkach najczęściej. Tutaj taka ciekawostka, dlatego że sójki gromadzą żołędzie i zakopują je przy pomocy dzioba w miejscach. Robią taką malutkie zapasy, spiżarnie, i każdy ptak zapamiętuje to miejsce, tak? Naukowcy sprawdzając, jak ptaki zapamiętają, bo przecież tylko 3 miesiące te żołędzie są, potem muszą do tej spiżarni wrócić zimą, potrafią na przykład odmierzyć odległość między dwoma drzewami w połowie, przesunąć o 0,5 metra i tam zakopać. I ptaki w ten sposób właśnie zapamiętują. Każda sójka może inaczej zapamiętać, prawda? Ale po to, żeby ktoś inny ptak tego nie złapał. Ale również wiewiórki, czy takie bardzo fajne zwierzątka, podobne do myszek, jak popielice czy koszatki, które chowają w dziuplach. Nam się bardzo często leśnikom zdarza, czyszcząc budki na jesieni, bo trzeba te stare gniazdka oczyścić, znaleźć takie zgromadzone zapasy żołędzi, więc wiedząc o tym, że tutaj możemy spotkać tą spiżarnię, delikatnie otwieramy te budki, jeżeli są, zamykamy, żeby nie zabierać tych żołędzi. Natomiast jeszcze tym pokarmem są dla zwierząt tych dużych, czyli dziki, jelenie, daniele, żubry również, prawda? Oczywiście zwierzęta nie wszystkie żołędzie zjedzą, ale to jest też dobre, bo te, które nie zostaną znalezione, potem dają nowe pokolenie lasu.
I to takiego dzikiego lasu, który, przypominamy, ma dziś swoje święto.
Bajkowe tropy.
Trzeba przyznać to uczciwie, trochę nabroiliśmy. Działania człowieka doprowadziły do tego, że nie ma na Ziemi praktycznie miejsca, w którym nie obserwowalibyśmy takiego bezpośredniego albo pośredniego naszego negatywnego wpływu na to, co wokół. No ale jak w tym wszystkim ma się ryjówka, dobrzyk, norka zagłady czy żubry pompik, z którymi wielu z nas zapoznał Tomasz Samojlik?
podejrzewam, że lepiej od autora wyżej wymienionych postaci. Hasają sobie po tym świecie, który dla nich stworzyłem, czyli po odpowiedniku Puszczy Białowieskiej, bez żadnych ograniczeń. W zasadzie nie widzą, co tu się dzieje dookoła. Może to i lepiej w ogóle, że żyją w takiej nieświadomości, co my ludzie przeżywamy. Od początku miałem takie założenie, żeby moich bohaterów umieścić w takim troszeczkę wyidealizowanym świecie przyrody. Jeżeli się człowiek wczyta w te moje pompiki, ryjówki czy umarłe lasy, to zobaczy, że albo tam człowieka w ogóle nie ma, albo jeżeli jest, to raczej taki mityczny, odległy, czasami jako bohater legend. Bardzo rzadko człowiek się pojawia jako partner zwierząt, jako postać, która cokolwiek gra w moich komiksach poza byciem właśnie takim złym odpowiednikiem Dartha Vadera z Gwiezdnych Wojen. To są też komiksy takie jak Bartnik Ignat i Skarb Puszczy czy Ostatni Żubr, które pokazują, że owszem, człowiek jak najbardziej jest pożądanym, zapraszanym, witanym z szeroko otwartymi ramionami gościem w tym domu, tylko musi się umieć zachować. To znaczy nie może tam wpadać z butami i na przykład śmiecić, wycinać, tylko powinien sobie uświadomić, że jest częścią tej przyrody, na równi ze zwierzętami. To już troszkę wykracza poza moją twórczość książkową i komiksową, a zbliżamy się do aktualnego tematu badawczego, którym zajmuje się w Instytucie Biologii Ssaków Pan w Białowieży, bo teraz badam rozwój, ewolucję pojęcia pierwotnej przyrody, pierwotnego lasu, dziewiczego lasu, nietkniętego, naturalnego itd. I to jest bardzo ciekawe, że to się narodziło mniej więcej w XVIII wieku w opozycji do tego, co ludzie widzieli, co inni ludzie robią z przyrodą. To pojęcie wymyślili filozofowie, czyli ludzie kompletnie niezwiązani z lasem, z użytkowaniem ziemi, z użytkowaniem przyrody i byli przerażeni tym, jak szybko postępuje dewastacja, zwłaszcza lasów, że te lasy, które na oczach filozofów XVIII-wiecznych znikały w zastraszającym tempie, to było największe bogactwo, które człowiek zaprzepaścił. I tak narodziła się koncepcja tej idealnej, nietkniętej stopą człowieka przyrody. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że tam człowiek jak najbardziej miał miejsce w tym idealnym lesie. Tylko właśnie od samego początku był to człowiek, który raczej podziwiał i się uczył, niż człowiek, który chciał to wszystko według swojej modły przeorganizować, wyciąć, zasadzić i tak dalej. To, co jest plagą współczesności, to daliśmy się kompletnie oderwać od przyrody. Ważniejsze są smartfony, ważniejsze są marki butów, samochodów, premiery na Netflixie. Ja nie mówię, że to nie jest ogólnie ważne, ale dla niektórych osób stało się najważniejsze. A przyroda jest nie tylko czymś, czego nie warto poznawać. Czasami staje się przeszkodą w osiągnięciu naszych celów. To jest chyba największa tragedia, że traktujemy tę przyrodę przedmiotowo i boję się, że nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w zasadzie zabrnęliśmy już taką ślepą uliczkę i jeszcze krok dalej wpadniemy w przepaść. No a jak się opamiętać? Otworzyć się na tę przyrodę, to znaczy docenić, że to jest coś ponadczasowego, coś co było na długo przed naszym pokoleniem, pokoleniem naszych ojców, dziadków i tak dalej. I przy odrobinie szczęścia będzie, tylko że być może już bez nas. To znaczy ja jestem przekonany, że przyroda przetrwa w takiej czy innej formie. To jest tylko kwestia, czy my w niej przetrwamy. No, żeby przetrwać, to musimy przede wszystkim się troszeczkę ukorzyć, zacząć ją poznawać, nie podchodzić z pozycji siły do przyrody. Jak dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy nie zapomnieli o naszych korzeniach. I w komiksach, i w pracach naukowych cały czas zwracam uwagę na to, że my stąd wyrośliśmy. Kiedyś byliśmy z tą przyrodą bardzo mocno związani, ale nie tak jak teraz, że ją wykorzystujemy i eksploatujemy, a potem no, część z nas zdaje sobie sprawę, że narobiliśmy dużo szkód. Kiedyś byliśmy organiczną częścią przyrody. Ciekawe jest to, że człowiek w Puszczy Białowieskiej, którą się zajmuje zawodowo, żył od tysięcy lat, ale to dopiero ostatnie 100 lat to jest takie destrukcyjne człowieka władanie w puszczy. Przez te tysiące lat człowiek jakoś tak harmonijnie potrafił z tą puszczą współżyć. Dzisiaj archeolodzy odkrywają na przykład pozostałości dawnych osad w Puszczy Białowieskiej, po których nie ma destrukcyjnych śladów. To pokazuje, że te rany zostawione przez człowieka tysiące lat temu kompletnie się zabliźniły, co pokazuje, że jakoś tam potrafiliśmy z tej puszczy korzystać, a jednocześnie jej nie niszczyć, nie obracać w niwecz.
Nie zostaniemy z czarnym scenariuszem. Oczywiście możemy nieustająco dbać i o tę dziką przyrodę i oswojoną. No skoro zdołaliśmy osiągnąć tak dużo, jeśli chodzi o rozwój technologiczny, no to może też będziemy w stanie pomóc sobie, jeśli chodzi o przetrwanie ludzkości. No i wiadomo, że oczywiście część tych działań musi być podjętych tak szeroko, globalnie, ale przecież możemy też dużo zrobić sami, bardzo blisko, w takiej mikro skali naszego domu, miasteczka, najbliższej okolicy, rodziny. Przykłady? Proszę bardzo. Zaczynamy od oszczędzania energii, może przynajmniej z okazji Światowego Dnia Dzikiej Przyrody. Pomyślmy o tym, czy zawsze gasimy światło tam, gdzie nie jest ono potrzebne. Po drugie, możemy unikać zanieczyszczania wody. To każdy z nas. Możemy też jej trochę zaoszczędzić, zwłaszcza jak myjemy zęby, zakręcamy kran, prawda? I wtedy jednak trochę mniej jej zużywamy. No i jeśli zmieniamy nasz styl życia, to zrywamy z tym gnaniem po kupowanie nowych rzeczy, bo przecież stare bardzo często mogłyby nam się jeszcze z powodzeniem przydać, na przykład ubrania, a wyprodukowanie takiego jednego t-shirtu, który na co dzień przez wielu z nas jest używany, to prawie 3000 litrów wody, co mogłoby zaspokoić prawie 3-letnie zapotrzebowanie na wodę jednej osoby. Może warto o tym szczególnie dziś pomyśleć. Takie zmiany nie są trudne, czasami banalne, tylko trzeba chcieć, by ocalić świat. Tylko tyle, aż tyle. Ja wierzę, że damy radę.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
A w naszym cyklu do słuchania, do czytania Wiłka, Smocza Dziewczynka Antoniny Kasprzak poznaliśmy już dwie bohaterki, siostry, Polę i Bułeczkę. Pola jest rozsądna, odpowiedzialna, opiekuje się roztargnioną, nieco beztroską siostrą, wiecznie zapominającą, gubiącą to kredki, to długopisy, to albumy, to książki, to zeszyty, aż wreszcie Pola założyła w dużym notesie KWZPA, czyli Księgę Wielkiej Zguby Poli Adamczyk. No i na swoją kolejną misję poszukiwawczą nie musiała długo czekać.
Dzisiaj Pola rusza na kolejną misję, poszukać opaski, o której naoczny świadek, czyli Bułeczka, mówi. Była, na pewno była. Na pewno ją spakowałam do tornistra. Przysięgam, ktoś musiał mi ją zabrać w drodze do domu. Założę się, że nie znajdziesz jej w szkole. Pola nie ma czasu przed lekcjami, bo wpadają do szatni tuż przed 8:00. Schodzi na misję poszukiwawczą na pierwszej przerwie. Opaskę znajduje na parapecie w świetlicy. Oczywiście, to nie jest żadna wyjątkowa sytuacja. Zawsze znajduje zaginione rzeczy siostry i triumfalnie przynosi je Bułce do klasy. A wtedy mała Klara patrzy ze zdumieniem i podziwem. I dzisiaj znowu wszystko przebiega zupełnie zwyczajnie. Oprócz jednego. Kiedy Pola zbliża się do gabinetu pani dyrektor, widzi wychodzące z niego dwie dziwne postacie. Kobietę, która jest ubrana niby normalnie, w eleganckie spodnie i golf, ma buty na obcasie, ale na rękach nosi rękawiczki. Na głowie ma bogato zdobiony szal, który opada jej na czoło i zakrywa częściowo twarz. Pola w pierwszej chwili myśli, że może to jest muzułmanka. U Bułeczki w przedszkolu był chłopczyk z Czeczenii i jego mama nosiła chustę na głowie, ale zupełnie inną. Pola stwierdza, że ta kobieta wygląda raczej jakby chciała ukryć jakąś chorobę skóry czy blizny na policzkach. Twarz, o ile ją widać, jest pokryta bardzo grubą warstwą makijażu. W tej twarzy świecą oczy, bardzo zielone i niepokojące. Spod zawoju wymykają się włosy, bardzo jasne, prawie białe. Dziwna kobieta trzyma za rękę dziwną dziewczynkę. Niższą od Poli, za to trochę do niej podobną, przynajmniej z włosów, bardzo długich, bardzo jasnych, prawie białych. Poza tym dziewczynka ma takie same zielone oczy jak jej mama. Jest ubrana w jakiś rodzaj staroświeckiego, granatowego fartuszka. Mama kiedyś pokazywała Poli i Bułeczce, że dawniej dziewczynki w czymś takim chodziły do szkoły. Dziwna dziewczynka ma do białych warkoczy przypięte dwie dość koszmarne, wielkie kokardy. Dziwna pani ciągnie dziewczynkę za rękę i coś do niej syczy, chyba w obcym języku. Mała idzie ze spuszczonymi oczami, ale nagle spostrzega Polę i patrzy na nią tymi zielonymi oczami z zaskoczeniem, nadzieją i rozpaczą jednocześnie. Tak znacząco i przenikliwie, jakby chciała jej coś powiedzieć wzrokiem. Pola stoi i patrzy, ale nie rozumie. Pani z dziewczynką wychodzą ze szkoły i wtedy Pola widzi, że dziewczynka się do niej odwraca i coś upuszcza na ziemię. Dziwna pani i smutna dziewczynka wychodzą. Pola podnosi z ziemi mały pierścionek z bardzo zielonym oczkiem. Dzwoni dzwonek. Pola siedzi na lekcji angielskiego, ale wcale nie uważa, tylko przygląda się pierścionkowi. Jest na nią za mały, cieniutki taki, ale ładny, z błyszczącym oczkiem, z rzeźbionymi, drobniutkimi listkami. Może jest cenny? Może złoty? Pola się nie zna. Dlaczego dziwna dziewczynka była tak ubrana? Co robiła w szkole? Czy będzie tu chodzić? Dlaczego tak się przyglądała Poli? Pola jest specjalistką od misji poszukiwawczych, więc logiczne myślenie nie jest jej obce. Wokoło było dużo dzieci, a dziwna dziewczynka patrzyła akurat na nią. Dlaczego? Co wyróżnia Polę? A, pewnie te jasne warkocze. Tak jasne rzadko się spotyka. A dziwna dziewczynka miała takie same. Drugie pytanie. Czy dziwna dziewczynka specjalnie upuściła pierścionek? Ale po co? A może po prostu go zgubiła? Jeśli zgubiła, to specjalistka od misji poszukiwawczych musi jej pomóc go odnaleźć. A jeśli upuściła go specjalnie, no to chyba po to, żeby nawiązać z Polą jakiś kontakt. Czyli też trzeba ją odnaleźć. Pola zapisuje te wszystkie pytania w Księdze Wielkiej Zguby. A może ten pierścionek jest zaczarowany? Mówi Bułeczka, wkładając go sobie z zadowoleniem na palec podczas długiej przerwy. Obraca go na wszystkie strony, pociera, chucha na niego, ale pierścionek chyba nie ma magicznej mocy. Jak odnaleźć dziwną dziewczynkę? Pyta Pola. I wpada na prosty pomysł. Pójdę do sekretariatu, do pani dyrektor i zapytam, kto to był. Idzie na kolejnej przerwie. Puka. Dzień dobry. Tutaj była dzisiaj taka dziewczynka z mamą, taką w chuście na głowie, mówi Pola. Tak? Pani sekretarka, siorbiąc kawę, patrzy na nią zza monitora z taką niechęcią i zniecierpliwieniem, że Pole opuszcza pewność siebie. Jakby tu zapytać. Czy ta dziewczynka będzie do nas chodzić do szkoły? Pyta ostrożnie. Ta Wiłka? Nie, to z edukacji domowej. Pola nie rozumie. Ma na nazwisko Wiłka? A gdzie ona mieszka? Sekretarka krzywi umalowane usta. Ja takich informacji nie udzielam. O co chodzi? Ona chyba coś zgubiła i chciałam jej oddać, wyjaśnia cicho Pola. Nie mogę podawać adresów, jest ustawa o ochronie danych osobowych, mówi z wyższością sekretarka. Jeśli coś zgubiła, to daj mi, ja zadzwonię. I wyciąga pomarszczoną rękę z czerwonymi pazurami. Pola posłusznie otwiera plecak i rozpina kieszonkę, w której leży pierścionek. Patrzy na rękę z pazurami. Sekretarka zadzwoni do mamy tej dziewczynki. Pola przypomina sobie smutne oczy małej. Nie o to chodziło. Ona sama musi tę dziewczynkę odnaleźć. Sekretarka czeka z rozcapierzoną ręką. Pola grzebie w plecaku i w końcu kładzie na dłoni sekretarki niepełne opakowanie swoich własnych chusteczek higienicznych. Sekretarka jest zdegustowana. Przyszłaś tu, żeby oddać dwie chusteczki higieniczne? Pyta podejrzliwie. Tak, mówi Pola z niewinną miną. Może ona ich szuka? Sekretarka patrzy na Polę zdziwiona. Mama mówi, że każdą zgubę trzeba oddać. Dziękuję pani, mówi Pola z uśmiechem aniołeczka i ucieka z sekretariatu. Po lekcjach mama odwozi Polę i jej koleżankę Kingę na balet. Odbiera je mama Kingi. Pola jedzie przez popołudniowe korki samochodem, rozgląda się i myśli posępnie, że przecież znalezienie dziewczynki Wiłki w wielkim mieście jest chyba niemożliwe. Czy pani wie, co to jest edukacja domowa? Pyta mamę Kingi. A, są tacy ludzie, którzy nie posyłają dzieciaków do szkoły, tylko uczą je w domu, wyjaśnia pani Kamila. Dlaczego pytasz? Dzisiaj do szkoły przyszła taka dziewczynka i sekretarka mi powiedziała, że jest z edukacji domowej. No bo oni muszą rejestrować dzieci w jakiejś szkole i te dzieci muszą potem zdawać egzaminy. Chciałybyście, tak? Nie chodzić do szkoły, uczyć się w domu, bez koleżanek? O nie! Piszczą Pola i Kinia i łapią się za ręce, jakby nie mogły bez siebie żyć. Kiedy Pola wraca do domu, jest zdziwiona, że otwiera jej mama. Zwykle o tej porze jest u logopedy z Bułką, która nadal mówi na siebie Klaja. Tata z nią poszedł, bo ja jakoś źle się czułam. Robię na kolację ten ryż, co lubicie. Pola siada przy biurku, obraca w palcach pierścionek, który łypie na nią zielonym oczkiem. Przypomina sobie zielone oczy dziewczynki. Otwiera księgę wielkiej zguby. Na nowej kartce pisze pierścionek Wiłki? Patrzy w okno, na sąsiedni blok, w którym znów zapalają się światła i myśli o tym, ile jest mieszkań, w których może być dziwna dziewczynka. Może teraz też siedzi przy którymś oknie i myśli o niej, o Poli. Mogłaby zapytać rodziców, co zrobić, ale boi się, że każą oddać pierścionek do sekretariatu. Z zamyślenia wyrywa ją ściszony głos mamy, która rozmawia przez telefon. Macie? Był trochę zszokowany. Nie spodziewał się. Kompletne zaskoczenie. Nie, no wiesz, chyba potrzebuje trochę czasu, żeby się z tym oswoić. Tak, najgorszy problem to mieszkanie. O co chodzi? Pola cicho skrada się do kuchni, żeby lepiej słyszeć. Nie, dzieciom jeszcze nie powiedzieliśmy. Trochę się boję, jak to przyjmą. Ciche skradanie nie jest widocznie aż tak bezszelestne, bo mama odwraca się spłoszona i patrzy, czy Pola usłyszała. Ile usłyszała? Polula, coś ważnego, bo chciałam porozmawiać. Pola kręci głową, wraca do pokoju, a mama zamyka drzwi. Polula? Przecież mama wie, że Pola nie cierpi, żeby tak do niej mówić. Ona była zajęta zielonym pierścionkiem, a tu jakieś tajemnice pod samym jej nosem. I żeby mama coś przed nią ukrywała? Żeby traktowała ją tak samo jak dziecinną bułę? Pola swoim detektywistycznym umysłem próbuje odgadnąć, o co chodzi. Nie powiedzieli im o czymś. Jeszcze. Czyli powiedzą. I boją się, jak one to przyjmą. Czyli coś ważnego. I raczej złego. I problem z mieszkaniem. I tata się nie spodziewał i oswaja się z tą myślą. Co można ułożyć z takich elementów? Może tata ma wyjechać na dłużej do pracy i one miałyby pojechać z nim za granicę? Nie, niemożliwe. Zresztą ona, Pola, nigdy się na to nie zgodzi. O, jeszcze zobaczą, co ona im powie. Kiedy tata z bułką wracają, wszyscy siadają do kolacji. Bułeczka twierdzi, że pani logopedka kazała jej wylizywać talerz, bulgotać przez słomkę, mazać się nutellą nad górną wargą, a potem to zlizywać, żeby ćwiczyć język, oraz kłaść sobie na języku kawałki papieru i pluć. Prezentuje te wszystkie ćwiczenia po kolei przy kolacji. Klara, przestań, mówi zniecierpliwiona mama. Ja tylko robię ćwiczenia, no co? Pani kazała, to chyba muszę. Zaśmiewa się, aż spada z krzesła, ale poza nią nikt nie jest rozbawiony. Pola patrzy na rodziców podejrzliwie i ponuro. Widzi przecież, że są spięci, że są jacyś inni. W końcu odważa się. Mamo, ja słyszałam, jak mówiłaś przez telefon, że o czymś nam jeszcze nie powiedziałaś. Ciekawe, co powiedzą. Może będą coś ściemniać. I wtedy rodzice mówią coś, czego ani Pola, ani bułeczka się nie spodziewają. Tak, chcieliśmy wam powiedzieć, tata chrząka, tak jakoś uroczyście. Będziecie miały rodzeństwo.
Czytała Dominika Kluźniak, ciąg dalszy nastąpi. To już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia.
Każda z nich.